Pozwólcie, że zacznę od wyznania wiary. Tak się zastanawiałem, kogo poprosić, żeby wypowiedział wyznanie wiary. Ale pomyślałem sobie, że nie będę tego robił, bo mogłoby się okazać, że zanim byśmy ustalili wyznanie wiary, to by mogło zająć nam to troszeczkę czasu. Chciałbym tę część wyznania wiary, która dotyczy osoby Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, nam zacytować. Was proszę o uważne słuchanie. Gdybym mówił coś źle, to protestujcie. Dobrze? W jakikolwiek sposób. A więc posłuchajcie i czy się utożsamiamy z tym, czy się zgadzamy w 100%. Wierzę w Jezusa, Syna Bożego, poczętego z Ducha Świętego. Kiwajcie głowami, tak. Poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy. Zgadza się? Wierzę w Jego bezgrzeszne życie, śmierć na krzyżu dla odkupienia naszych grzechów. Wierzę w Jego zmartwychwstanie w ciele, w niebo wstąpienie i powtórne przyjście chwale. To jest ta część wyznania wiary, chrystologia, czyli dotycząca osoby Jezusa Chrystusa. Wiecie, gdy przypominałem sobie to wyznanie wiary, tak stwierdziłem uczciwie, że w swoim życiu wielokrotnie mówiłem na zagadnienia związane z Synem Bożym, ale chyba najmniej, nie wiem, czy może jedno kazanie w życiu wygłosiłem na temat wniebowstąpienia. Nie wiem, jak często przyjmujemy to za tak oczywisty fakt, że chyba nawet się więcej nad tym nie zastanawiamy. I dzisiaj tak zostałem, w tym tygodniu zostałem tak poruszony, aby dzisiaj coś powiedzieć na temat wniebowstąpienia. I możemy mieć na początku takie wrażenie, że to będzie coś takiego stricte teologicznego, co ma niewielki związek z naszym praktycznym życiem. Ale chcę wam powiedzieć, że tak nie jest. Że wszystko, co jest związane z osobą Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, ma zastosowanie w naszym życiu. Wszystko. Każda ta prawda teologiczna, powiedzmy, którą zacytowałem w wyznaniu wiary, ma odniesienie do naszego praktycznego, codziennego życia. A więc dzisiaj o wniebowstąpieniu kilka myśli, kilka fragmentów Pisma Świętego. Jeśli możecie, to proszę podążajcie za mną. Wniebowstąpienie w Nowym Testamencie jest przedstawione jako fakt. Jest przedstawione jako fakt. Spośród czterech Ewangelii, dwie Ewangelie wprost o tym mówią, stwierdzają to wprost. Ja będę odczytywał te fragmenty, a ten, który będę chciał, żebyście wy też przeczytali ze mną, to was o to poproszę. Ewangelia na przykład Marka, 16 rozdział, 19 werset mówi w ten sposób. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. To jest jedno zdanie, to jest jeden werset, który możemy pominąć w obliczu innych, tak zwanych ważnych, innych ważnych wersetów, ale on jest tak samo ważny, jak każdy inny werset Pisma Świętego. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Ojca. A my się możemy przejść zaraz do wersetu 20. Oni zaś poszli, wszędzie kazali. Wszędzie głosili, a Pan im pomagał. To jest, chcę dzisiaj zaakcentować, to ważna prawda. Druga Ewangelia, która w bezpośredni sposób mówi o wniebowstąpieniu Pana Jezusa, to jest Ewangelia Łukasza, rozdział 24, wersety 50 i 51, czytamy. I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi, a oni wrócili do Jerozolimy. Wiecie, po co wrócili do Jerozolimy? Wywiódł ich do Betanii, błogosławił ich i rozstał się z nimi, w domyśle został zabrany, został uniesiony do nieba. Ale w sposób najbardziej pełny w niebo wstąpienie opisuje Księga Dziejów Apostolskich. Mimo tego, że jest to wydarzenie związane jeszcze z bytem Jezusa tu na tej ziemi, z odejściem z tej ziemi, to Dzieje Apostolskie w sposób taki najpełniejszy opisują to wydarzenie i pozwólcie, zapraszam was, abyśmy już ten fragment Pisma Świętego otworzyli sobie. Dzieje Apostolskie, rozdział 1, od wersetu 1 do wersetu 11, Ewangelista Łukasz, w sposób taki bardziej pełny opisuje w niebo wstąpienie Jezusa. I czytamy: pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego polecenia apostołom, który wybrał, wzięty został w górę. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując im się przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym, a spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. A gdy to powiedział, to są już ostatnie, dokładnie ostatnie słowa, a gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Próbujemy sobie wyobrazić tę scenę. Oto Jezus ze swoimi uczniami, nie wiemy, czy to było 12 apostołów, czy tam było grono więcej uczniów, ale załóżmy, że tam było 12 apostołów, to grono najbliższych. Jezus po swoim zmartwychwstaniu, już w nowym ciele, ukazywał się im wielokrotnie, rozmawiał z nimi, nie wiem, czy oni myśleli, że może już tak zostanie. Nie wiem, może myśleli sobie teraz jeszcze lepiej, bo mamy mistrza, który powstał z martwych. I śmierć już nad nim nie panuje. I myślę, że nie spodziewali się tego. Że to będzie akurat ten dzień, że to będzie akurat ta godzina, że to będzie akurat to wydarzenie. To było kolejne spotkanie zmartwychwstałego Jezusa ze swoimi uczniami. Rozmawiali, Pan Jezus im mówił o Duchu Świętym. Oni mają do Niego pytania, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi, a więc pytają Go jakieś ważne sprawy dla nich. A Pan Jezus mówi: nie, nie wasza to rzecz. Weźmiecie moc Ducha Świętego, będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Wypowiedział te słowa i nagle Jezus zaczyna się do góry, po wypowiedzeniu tych słów zaczyna się do góry unosić. Ciekawe, czy czuli się zdziwieni. Tak pomyślałem, już tyle rzeczy widzieli w życiu Jezusa, że chyba to, że Jezus unosi się do góry, to ich aż tak bardzo nie zdziwiło. Gdybym ja się zaczął tutaj unosić za tym pulpitem do góry, no to moglibyście się poczuć zadziwieni. Albo nawet byście mogli coś sobie pomyśleć, no, dziwnego, podejrzanego, że pastor lewituje, tak? Albo że brałem lekcję fruwania wczoraj. To nie jest normalne, że człowiek fruwa. To nie jest normalne, że człowiek się unosi. Ja myślę, że byli trochę zdziwieni. Myślę, że byli troszkę zszokowani. Widzieli Jezusa chodzącego po wodzie. Myślę, że łatwiej sobie wyobrazić kogoś chodzącego po wodzie, niż kogoś, który się nagle zaczyna unosić. I słuchajcie, to jest. Ja sobie to próbowałem wyobrazić. Nie wiem, chyba każdy z nas miał taką możliwość oglądania samolotu, który startuje i gdzieś tam odlatuje. Albo czasami gdzieś na niebie widzimy samolot i śledzimy go wzrokiem. A więc samolot startuje, jest widoczny, duży, śledzimy go wzrokiem, coraz mniejszy. Tu jest tak powiedziane, oni uważnie śledzili wzrokiem, patrzyli, co się stanie z Synem Bożym, co się z Nim stanie. I nagle On im zniknął sprzed Jego oczu. Gdzieś tam jest jakaś pułap widoczności i później już są chmury, albo ten obiekt staje się za mały. Po prostu i obieg nam znika. Tylko, że wiecie, samolotem jest taka rzecz, że on musi gdzieś wylądować. Nawet jak nam zniknie tutaj w Krakowie, no to on nie wyląduje, nie ma czarterów, lotów do nieba. Ciekawe, jaka byłaby zapotrzebowanie na takie loty. On gdzieś musi wylądować, on nam tylko znika tutaj i po jakimś czasie gdzieś tam ląduje. W przypadku Jezusa to było inaczej. Jezus uniósł się, zniknął im sprzed ich oczu i oni wiedzieli, że nie wiem, czy mu machali. Musieli się z nim jakoś pożegnać i wiedzieli, że Jezus odchodzi do nieba. I później zjawiają się aniołowie, mówią, czemu się tak dziwicie, rzekli, patrzą z nieba, ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak samo przyjdzie, jak byliście. Jakbyśmy mieli zadać pytanie, jak Jezus przyjdzie, to Jezus przyjdzie tak, jak został, tak został wzięty. Tak, Jezus został zabrany, a później przyjdzie, ale z nim już przyjdą całe zastępy anielskie. A więc tak się dokonało to wydarzenie. Muszę powiedzieć, że ten okres, odkąd Jezus został zabrany, aż do momentu wylania Ducha Świętego, to był jeden z najbardziej trudnych okresów w życiu apostołów. Jak wiecie, to było 10 dni, ale może później coś o tym jeszcze powiem. I teraz tak. Pisma mówią nam, czy Pismo Święte nam mówi, że Pan Jezus to powiedział, że całe pisma składają świadectwo o mnie. Więc zadałem sobie pytanie, czy w Starym Testamencie także ten fakt z życia Jezusa został zapowiedziany. Bo gdybyśmy dokładnie przeanalizowali Stary Testament, to wszystkie wydarzenia, które miały w miejscu Syna Bożego, zostały najpierw przez proroków zapowiedziane. Nic się nie stało w życiu Jezusa, co nie miało swojej zapowiedzi, swojego odzwierciedlenia w pismach. A więc czy fakt w niebo wstąpienia miał swoją zapowiedź w okresie Starego Testamentu, w Starym Przymierzu, w Pierwszym Przymierzu? I oczywiście mamy dwa sztandarowe, kluczowe wydarzenia, które nam w konsekwencji, w proroczy sposób zapowiadają to, co się stało z Bożym Synem, z Jezusem Chrystusem. A więc pierwsze wydarzenie to jest pochwycenie, zabranie Henocha. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 5 rozdział, 24 werset, nie musicie tego otwierać, jest powiedziane, że Henoch chodził z Bogiem, a potem go nie było, gdyż zabrał go Bóg. To był pierwszy człowiek na ziemi, który został przez Boga zabrany. Tam nawet nie jest powiedziane, gdzie został zabrany. Sprawdziłem to i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie. Nawet nie jest powiedziane, gdzie został zabrany. W każdym razie został zabrany. Może Bóg ma takie miejsce, gdzie zabiera ludzi z tego świata. A więc pierwszą osobą, która została zabrana, był Henoch. A druga osoba, która została pochwycona, która została zabrana, jak wiecie, to był prorok Eliasz. Może przeczytam ten fragment Pisma Świętego, bo on jest tak samo niewiarygodny, chociaż prawdziwy. Druga Księga Królewska, rozdział drugi. Druga Księga Królewska, rozdział drugi, wersety 11, 12. 12. Eliasz i Elizeusz idą obok siebie. Eliasz i Elizeusz idą obok siebie. A gdy oni szli, dalej wciąż rozmawiając, znowu mamy taką sytuację, to Eliasz i Elizeusz idą i ze sobą rozmawiają. Oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz od burz wstąpił do nieba. Elizeusz zaś, widząc to, zawołał: ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konico. I już go nie zobaczył, pochwycił tedy swoje szaty i rozdarł je na dwie części. Gdybyśmy nie wiedzieli, że Boże Słowo jest prawdą, gdybyśmy nie wiedzieli, że jest to fakt, który miał miejsce, który Bóg zapisał w swoim Słowie, to byśmy mogli powiedzieć, że to bajka. To będzie jak królowa śniegu. No to jedzie jakaś biała karota, tam jedzie królowa śniegu, renifery ciągną. To jest takie w pewnym sensie baśniowe. To jest takie baśniowe. Dla nas jest to oczywisty Boży fakt, bo pomyślę sobie, że oto idzie dwóch proroków. Idzie dwóch proroków i nagle podjeżdża ognisty rydwan, a więc płonący, ogniste konie, płonące konie. Wiecie, to nagle się pojawia i ludzie, którzy mogli to obserwować, widzieli to zjawisko. I nagle Eliasz zostaje, nie wiem, wciągnięty, nie wiem, jakoś znajduje się w środku tego powozu. I nagle ten powóz odjeżdża, ale nie, wiecie, do innego miasta, tylko odjeżdża do nieba, w górę. Elizeusz patrzy, jest rozpaczony, bo to trwało moment. Ja sobie pomyślałem, no, Bóg ma szczególny rodzaj taksówek. Szczególny rodzaj pojazdów, które wysyła po swoich po swoich sług. Mogło to być inaczej, ale został wysłany rydwan ognisty i konie. Ogniste i Eliasz został zabrany do tego pojazdu i został uniesiony w górę. Oczywiście nie, jakbym chciał wszystkie wyjaśniać tu zawiłości teologiczne, to byłoby ich sporo, bo na przykład to było przed zmartwychwstaniem. A przecież dobrze wiemy, że jako pierwszy zmartwychwstał Chrystus, a to było wiele, set lat później, więc Eliasz nie mógł zmartwychwstać, nie mógł być w przemienionym ciele, bo pierwszy zmartwychwstał Chrystus. Więc on w tym ludzkim ciele został gdzieś odtransportowany i gdzieś tam przebywa. Mało tego, zawiłość teologiczna jest inna, bo na przykład Ewangelia Jana mówi nam, że nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił, Syn Człowieczy. A więc do tego miejsca, które Pismo nazywa bezpośrednio niebem, tam wstąpił tylko Syn Człowieczy. A więc i Henok, i Eliasz zostali przez Boga gdzieś zabrani i gdzieś przebywają w jakimś miejscu bliżej. Trudno nam po prostu bliżej określić, które to miejsce jest i gdzie ono się znajduje. Ale to są tylko prorocze zapowiedzi. Historia Henocha, historia Eliasza są proroczymi zapowiedziami tego, co się wydarzyło w życiu Syna Bożego, mianowicie w niebo wstąpienie. I trzeci bardzo ważny fakt, jeżeli chodzi o w niebo wstąpienie, to Pan Jezus zapowiedział sam swoje w niebo wstąpienie. Jezus był całkowicie świadomy wszystkiego, co ma miejsce i co będzie miało miejsce w Jego życiu. Jezus zapowiedział swoją służbę, zapowiedział swoją śmierć, zapowiedział swoje zmartwychwstanie, zapowiedział swoje w niebo wstąpienie. Mamy kilka fragmentów, szczególnie w Ewangelii Jana. Ja je szybko odczytam, a później z wami podzielę się jedną myślą. Ewangelii Jana, 16 rozdział, 28 werset. Pan Jezus mówi tak. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Wyszedłem od Ojca, przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. To było jeszcze w czasie Jego życia, w czasie nauczania, to było chyba dokładnie w czasie wieczerzy, tak? To w czasie wieczerzy miał miejsce, wypowiedział te zdania. A wcześniej w 13 rozdziale powiedział takie słowa w wersecie 3. Wiedząc, iż Ojciec wszystko dał Mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi. Wiedząc, że Ojciec wszystko dał Mu w ręce, że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi. I jeszcze jedno zdanie Jezusa chcę zacytować. Mianowicie to zdanie Pan Jezus wypowiedział po zmartwychwstaniu, rozdział 20 Ewangelii Jana, werset 17. Pan Jezus powiedział tak. I rzekł jej Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Pan Jezus miał pełną świadomość spraw i rzeczy, które dzieją się w Jego życiu. Tu nie było żadnego przypadku. Tu nie było żadnej niewiadomej. On wiedział, skąd przyszedł, i wiedział, po co przyszedł. I słuchajcie, gdy czytałem te fragmenty Pisma Świętego, takie odczucie w moim sercu powstało, że kiedy Pan Jezus mówi te słowa wstępuję do Ojca mego, wstępuję do Boga mego, że wypowiedział to z taką tęsknotą. Powiedział to z tęsknotą, którą bym opisał jednym słowem, nareszcie. Nareszcie. Popatrzmy na dzieło Jezusa. Ziemia nie była Jego domem. Ziemia nie była Jego ojczyzną. Ziemia, ten świat był miejscem, w którym pojawił się na chwilę. Jak dobrze wiemy z Ewangelii, ziemia nie była dla Niego miejscem przyjaznym. Wiecie, to nie był wyjazd na zaplanowane, wymarzone, jedyne w życiu wakacje. To nie był tego typu wyjazd. Przyjście Jezusa na ten świat, Syna Bożego, ma swój związek, że wiązało się to z ogromnym wyrzeczeniem, wiązało się to z ogromnym poświęceniem, Wiązało się to z bardzo trudną misją i trudną służbą, którą miał tu na ziemi wykonać. Wiązało się to z przeciwnościami, wiązało się to z walką, ze zmaganiem, wiązało się to ze śmiercią na krzyżu, z przybiciem do krzyża, z oddaniem życia za nas, z przelaniem krwi. I kiedy Jezus dopełnił swego dzieła, kiedy powstał z martwych i kiedy jeszcze spędził te 40 dni z uczniami, w końcu powiedział, wstępuję tam skąd przyszedłem. Wstępuję do tego miejsca, skąd pochodzę. Przyszedłem od Ojca, przyszedłem z nieba. I teraz znów idę do mojego Ojca, znów idę do nieba, znów idę do miejsca, skąd pochodzę. Tam jest mój dom, tam jest moje miejsce. Ja przyszedłem tu tylko na chwilę. Przyszedłem tu tylko, by wykonać wolę Ojca. Przyszedłem tu, by dokonać pewnego dzieła, dokonać pewnej misji, wypełnić pewną misję. Ale wracam do mojej prawdziwej Ojczyzny, wracam do mojego domu. Wstępuję do Ojca mego, do Ojca waszego, wstępuję do Boga mego i wstępuję do Boga waszego. A więc odejście Jezusa było odejściem do miejsca, z którego przyszedł. Ja widzę tutaj taką pełnię Bożego dzieła. Wiecie, to dzieło zaczęło się tam w niebie. Poprzez zejście tutaj na ziemię, poprzez dokonanie i powrót z powrotem. Jest to dla mnie dzieło zamknięte. Jest w tym jakaś pełnia, jakaś logika, jakaś Boża mądrość. To daje mi takie poczucie bezpieczeństwa, że to, co czyni Bóg, ma swoją głęboką mądrość, ma swoją głęboką logikę. Ma to także dotyczy później naszego życia, ma to zastosowanie w naszym życiu. Że tak jak i Bóg rozpoczął w nas dobre dzieło, to będzie je pełnił aż do dnia Jezusa Chrystusa. O tym nas zapewnia Pismo. I Bóg ma dla nas jakieś pełne, skończone dzieło, które kończy się, wiecie, tam, gdzie Boży Syn jest. I teraz po tym opisie tego faktu w niebo wstąpienia chciałbym, abyśmy króciutko powiedzieli sobie o znaczeniu. Takim duchowym, biblijnym znaczeniu. Jakie znaczenie ma w niebo wstąpienie Syna Bożego? I tutaj dwa lub trzy fragmenty, może jeden zacytuję, a resztę powiem. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział. Pierwszy list Piotra, rozdział trzeci. Piotr też mówi o niebowstąpieniu, werset 22. Takie krótki werset, krótkie zdanie. Jest powiedziane o Jezusie, o Synu Bożym, który wstąpił na niebiosa. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Bożej, a więc to jest fakt związany z niebowstąpieniem, że zasiadł po prawicy Bożej. I trzecie, a poddani mu są aniołowie, zwierzchności i moce. A więc mogę kontynuować, tak? Nic się tam nie dzieje. Dobrze. Mamy trzy myśli, trzy opisy związane. A więc wstąpił do nieba, usiadł po prawicy Bożej i trzecie, poddani mu są aniołowie, zwierzchności i moce. Gdy Jezus był na ziemi, był królem. Zgadzacie się z tym? Gdy Jezus był na ziemi, był królem. A gdzie jest miejsce króla? Wiecie, Jezus jako król na ziemi był sługą cierpiącym. On pozostał królem, ale przyjął postać sługi. I o tym wiemy, o tym mówi nam prorok Izajasz. On służył tutaj jako sługa cierpiący po to, by umrzeć na krzyżu. Ale wstąpił, niebowstąpienie łączy się z zasięgnięciem na tronie i objęciem pełni władzy, mocy, panowania, poddane mu są zwierzchności, aniołowie i wszelkie moce. Po prostu Jezus w sposób widzialny zasiadł na tronie wszechświata. Tam jest dzisiaj, to jest jego miejsce. I wszyscy o tym wiedzą w świecie duchowym i wszyscy w świecie duchowym widzą, że na tronie siedzi Boży Syn. List do Koryntian 15:25 mówi nam, że On musi królować. On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Dopóki wszyscy wrogowie nie zostaną zniszczeni, a ostatnim wrogiem będzie zniszczona śmierć. I jeszcze list do Efezjan wyjaśnia nam ten fakt z niebowstąpienia w ten sposób, że od 20 wersetu pierwszego rozdziału czytamy, że Bóg okazał moc w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymieniane nie tylko w tym wieku, ale w przyszłym, i wszystko brał pod nogi Jego, a Jego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Znowu mamy ten opis. Wstąpił, zasiadł na tronie i poddane mu są wszystkie zwierzchności, możemy powiedzieć, cała hierarchia duchowego świata. Bo duchowy świat jest zbudowany według hierarchii. I cała hierarchia duchowego świata jest poddana Bożemu Synowi. On siedzi na tronie i wszyscy to uznają bez zastrzeżeń, widzą, wiedzą i muszą się z tym faktem pogodzić. Nawet szatan, który się buntuje przeciwko temu faktowi, uznaje ten fakt, że Boży Syn jest na tronie, jest Panem, jest Królem, niepodważalnym władcą i nikt nie jest Mu równy i nikt nie może Mu w tym przeszkodzić, w Jego władzy i panowaniu. I teraz to ma też swoje odniesienie do naszego życia. Bo przynajmniej powinniśmy to wiedzieć, że właśnie w tym miejscu jest nasz Pan. To jest nasz Pan, to jest nasz Zbawiciel. Ale apostoł Paweł, kiedy rozwija właśnie w liście do Efezjan ten, między innymi tę prawdę o wniebowstąpieniu, o panowaniu Jezusa, chce coś pokazać, na pewno znacie to miejsce, on też o czymś mówi, co ma związek z naszym życiem. To jest zapisane poniżej, rozdział 2, wersety od 4 do 6. To jest zaraz poniżej tego faktu, który stwierdza, że Jezus objął władzę, moc, panowanie, poddani mu są aniołowie, zwierzchności, moce. I apostoł Paweł od wersetu 4, 2 rozdziału mówi tak. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście, i wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. I chcę się zatrzymać chwileczkę nad tą myślą. To są podane trzy prawdy, które mają związek z Chrystusem i z nami. Pomyślmy o tym chwileczkę. Trzy prawdy, które mają związek, dotyczą Chrystusa i dotyczą bezpośrednio także naszego życia. Jest powiedziane po pierwsze, że nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Więc myśmy zostali ożywieni wraz z Chrystusem. Uznajemy tę prawdę teologiczną, biblijną prawdę, że jesteśmy ożywieni wraz z Chrystusem. Kolejna prawda, która się pojawia, i wraz z Nim wzbudził. Czy uznajemy tę prawdę, że zostaliśmy wzbudzeni dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa do nowego życia? Uznajemy, przecież to jest nowonarodzenie. Nowonarodzenie dokonuje się w naszym życiu dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Syna Bożego. Dzięki temu my możemy być razem z Nim ożywieni. Wraz z Nim wzbudził. I trzecia prawda, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich. Słuchajcie, wraz z Nim zostaliśmy ożywieni, wraz z Nim zostaliśmy wzbudzeni i wraz z Nim zostaliśmy posadzeni. Trzy myśli, które apostoł Paweł pokazuje jasno w tym tekście. Nie możemy uznać, że zostaliśmy ożywieni i zostaliśmy wzbudzeni, a nie zostaliśmy posadzeni, bo to jest ciągłość pewna myślowa. Jeżeli Jezus zmartwychwstał i został posadzony ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, to my mamy przeniesienie tego do naszego życia. To się łączy z naszym życiem. Jego zmartwychwstanie i Jego posadzenie. Jak to się wiąże? Oczywiście ten list nie pozostawia nam wątpliwości, bo on wyjaśnia nam dalej. Dalej nam to wyjaśnia w ten sposób, że w 6 rozdziale apostoł Paweł wyraźnie nam mówi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Słuchajcie, gdybyśmy my nie mieli tej pozycji w Chrystusie, gdybyśmy nie mieli tej pozycji w Chrystusie, o której nam mówi apostoł Paweł, to gdybyśmy diabłu powiedzieli idź precz szatanie, to by tyle dla niego znaczyło, co święcona woda. To by tyle dla niego znaczyło. Czyli nic. My dzięki temu, że jesteśmy w Jezusie Chrystusie, dzięki temu, że jesteśmy w Jezusie Chrystusie, że mamy duchową pozycję w Jezusie Chrystusie, możemy tylko powiedzieć diabłu, idź precz szatanie. I on może odejść z naszego życia. W przeciwnym razie nasze słowa nie miałyby dla niego żadnej mocy, żadnego znaczenia, żadnej wartości. jako Boże dzieci, jako chrześcijanie, to może jest ta trudniejsza część dobrej nowiny, ale ona jest także prawdziwa, jest faktem. Jesteśmy powołani i toczymy duchowy bój i duchowe zmaganie. Przeżywasz to? Doświadczasz tego? Czy myślisz, że zły da ci spokój? Czy myślisz, że zły zostawi cię? Czy myślisz, że diabeł nie będzie się interesował twoim życiem? Nie jest prawdą. On będzie się interesował twoim życiem. I Boże Słowo nam bardzo wyraźnie mówi: poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Drodzy, a możemy to zrobić tylko dlatego, że jesteśmy w Jezusie Chrystusie ożywieni, wzbudzeni i posadzeni tylko dlatego. Kilka takich na bieżąco przeżyć, które w moim życiu odkryłem, tym się z wami chcę też podzielić. Wcześniej tego jakoś nie stosowałem, bo nie wiem, inaczej sobie z tym radziłem. Słuchajcie, odkryłem ostatnio, że kiedy przychodzą do mojego życia pokusy i mój umysł jest poddany presjom złych, negatywnych myśli, bardzo dobrze na mnie działa modlitwa Pańska. Spróbuj się kiedyś. Zacząłem się modlić: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I moje myśli zaczęły się wypełniać Bożą treścią. Ja nie wiem, czy to jest początek czegoś, co później zrodziło może różaniec. Nie chcę tak powiedzieć. Ale mówię szczerze. Wielokrotnie ostatnio powtarzałem w swoim sercu i w swoim umyśle modlitwę Pańską. I to uciszyło, wyciszyło mój umysł. Oczywiście z tym różańcem to był żart. Myślę, żeście go tak odebrali, a nie jako jakieś tutaj. Muszę uważać na żarty, bo później ktoś potraktuje to poważnie i będziemy mieli problem. Ale naprawdę. Wczoraj na przykład mieliśmy zajęcia w krakowskim seminarium biblijnym. Pastor Leszek Mocha usługiwał, mówił o duchowej walce, o duchowym boju. Wiecie, na zakończenie miała być taka krótka modlitwa, kończąca te wykłady miała być modlitwa, ale ta modlitwa nie była krótka i nie mogła być krótka. Dlatego, że okazało się, że spośród około może 30 osób, które były na sali, przynajmniej 10 osób wyszło prosić o modlitwę. Ja stałem tam z przodu i słyszałem prośby, które zostały zaniesione, które wypowiadali ludzie. I wiele z tych rzeczy, o które modliliśmy się, o które modlił się pastor Mocha, dotyczy duchowego boju i duchowego zmagania. I opowiem wam jeden, bo on dla mnie był szczególny i tak wzbudził we mnie pewne zastanowienie. Nie chcę go komentować, nie chcę też jakoś go w sposób analizować tutaj publicznie. Mianowicie przyszła do modlitwy jedna młoda dziewczyna i powiedziała tak, że od pewnego czasu, dokładnie określiła ten czas, zmaga się z potwornym lękiem, strachem, obawą o swoje życie. Poprosiliśmy ją, żeby coś bliżej powiedziała. I powiedziała: stało się to po słowie proroczym, które ktoś do niej wypowiedział. Ktoś do niej wypowiedział prorocze słowo. Tak to nazwał, że jest to proroctwo. Nie podała nam treści, dokładnie brzmienia tego, ale powiedziała, że zaczęła się bać o swoje życie. Boi się o to nawet, żeby wyjść z domu, że coś złego może jej się przytrafić. Wiecie, dla mnie to było bardzo dziwne. Słyszałem o takich rzeczach, ale nigdy nie spotkałem się z tym bezpośrednio. Oto spotykam się z tym bezpośrednio. Jak powiedziałem, nie chcę analizować, ale dla mnie to jest bardzo dziwne. Bo Boże Słowo nam mówi, że jeżeli ktoś prorokuje, to mówi do życia człowieka ku zbudowaniu, pocieszeniu i zachęceniu. A nie po to, żeby przynieść niepokój, lęk i obawę do naszego życia. Na przykład, kiedy czytam proroka Jeremiasza, ostatnio czytam księgę proroka Jeremiasza, powiem wam szczerze, że słowa, które Jeremiasz mówi do Izraela, są tak twarde, że nie odważyłbym się stanąć tutaj przed wami i tak po prostu wygłosić jednego z kazań Jeremiasza bez komentarza. I chcę wam powiedzieć tak, że jeśli Bóg chce do mojego życia przemówić w najtwardszy sposób, to ta księga dostarcza Bogu takiego słowa, że może tak do mnie przemówić, że naprawdę człowiek może upaść na ziemię i powiedzieć: Boże, ratuj mnie. W tym słowie jest, są takie fragmenty, jest takie pismo, jest takie słowo od Boga, które jest naprawdę mocne, twarde, poruszające. Ale z drugiej strony też wiem, że jeżeli ktoś przynosi nam słowo od Boga, to owocem tego słowa od Boga nie może być lęk, strach, wiecie, obawa, taki paraliż duchowy. Poważna dziewczyna popłakała się, mówiąc o tych rzeczach. Potrzebowała modlitwy. Dla mnie jest to dowód na duchowy bój, duchową walkę, która toczy się. Zmaganie. I my musimy mieć tę świadomość, że jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Że jesteśmy w Jezusie Chrystusie posadzeni w pozycji, w której On jest, po to, byśmy się mogli sprzeciwić złemu. Żebyśmy mogli sprzeciwić się oskarżeniom, które przychodzą do naszego życia. A czy uznajemy, że jest to normalne, że ogarnia nas paraliżujący lęk i strach? I my jako dzieci Boże żyjemy w ciągłym, ustawicznym lęku i strachu. Przecież Boże Słowo nam mówi, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Przecież Boże Słowo nam wyraźnie mówi, że Jezus przyszedł, aby stać się w naszym życiu księciem pokoju, nawet w sytuacjach i okolicznościach bardzo skomplikowanych i trudnych. Ja uznaję to, że sprawcą panicznego lęku, paniki w naszym życiu, strachu jest zły, jest wróg, jest przeciwnik. A Boży Syn przychodzi, aby ukoić nasze serce, ale też chce nas wprowadzić w tę pozycję, w ten autorytet, abyśmy umieli stanąć naprzeciw. Czy myślicie, że diabeł się nad nami zlituje i powie: już go tak umęczyłem, że już go sobie zostawię? Słuchajcie, gdy on nas umęczył, to chce nas umęczyć jeszcze bardziej. Ostatnio czytałem taki artykuł o zwierzenie pewnego egzorcysty, człowieka, który usługiwał, wypędzał demony. I tamten dziennikarz prowadzący z nim wywiad zadaje pytanie: jaki jest cel działalności demonów? Jaki jest cel z działalności demonów? Ten człowiek odpowiedział jednym zdaniem: zadać człowiekowi cierpienie. Tak mi się wydawało, tak musiałem się skupić na tym stwierdzeniu, zastanowić, odnieść je do Pisma Świętego. Słuchajcie, gdy się zastanowiłem, odniosłem do Pisma Świętego, mogę powiedzieć amen. Działalność demonów to jest zadać człowiekowi cierpienie, umęczyć, udręczyć do granic możliwości i nie odpuści zły, aż nie zobaczy nas martwych, aż nie zobaczy człowieka martwego i powie: mam cię. Dlatego my musimy znać swoje miejsce i pozycję w Jezusie Chrystusie, żeby złemu powiedzieć nie, kiedy on w dzisiejszych czasach jest powiedziane, że pała szczególną nienawiścią do świętych, że wie, że ma czasu niewiele, że pała szczególną nienawiścią, szczególnym gniewem, i podjął walkę z świętymi. Drodzy, przez zmartwychwstanie, w niebowstąpienie Jezusa Chrystusa, Bóg chce umocnić naszą pozycję, wiarę w Jezusa i w Jezusie, abyśmy w obliczu nadchodzących i aktualnych zmagań wobec złego mogli powiedzieć stanowcze, zdecydowane nie i oprzeć się tym atakom wroga. A to jest tylko wtedy, kiedy jesteśmy zanurzeni w Nim. I jeszcze na koniec kilka myśli związanych z niebowstąpieniem Jezusa. Pierwsza ta myśl: Jezus, dzięki temu, że Jezus wstąpił do nieba, dzięki temu został wylany Duch Święty. Czy chwytamy tę myśl? Pan Jezus powiedział, że Duch nie był jeszcze dany, ponieważ Jezus jeszcze nie był uwielbiony. A w Dziejach Apostolskich jest powiedziane, że obietnica Ducha Świętego została wylana dlatego, że Jezus został posadzony w okręgach niebieskich. I wiecie, to był taki bardzo trudny okres, te 10 dni między niebowstąpieniem a wylaniem Ducha Świętego, bo uczniowie byli bez Jezusa i bez Ducha Świętego. Dopiero teraz sobie to uświadomiłem, po tylu latach czytania Pisma Świętego. Do tej pory to mieli przynajmniej swojego mistrza. Mieli mistrza, mieli do kogo pójść, do kogo się zwrócić. On odszedł do nieba, a jeszcze nie wylany Duch Święty. I zostało im te 10 dni. Ja bym zrobił to samo. Poszedłbym do Jerozolimy albo do swojego domu i zamknął się i siedział tam, czekał, żeby przyszło jakieś wybawienie, jakieś rozwiązanie. Czy można podjąć jakiekolwiek działanie, gdy mistrza już nie ma, a Ducha Świętego jeszcze nie ma. Rozumiecie, jaki to by był absurd, jaki to byłoby, jaka byłaby to klęska, jakie byłoby to trudne przeżycie. Mistrza już nie ma, a Ducha jeszcze nie ma. Jest pustka. To był taki okres naprawdę tylko na post i modlitwę. 10 dni zamknięciu, przestraszeni, zalęknieni, tak ich znajdujemy, czekają. A więc Duch Święty został wylany, dlatego że Jezus został posadzony na tronie, został uwielbiony. Kolejna rzecz związana z niebowstąpieniem Jezusa, mianowicie czytałem ten fragment, że aniołowie powiedzieli, że ten Jezus, który odszedł do nieba, tak samo przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. W niebowstąpienie, drodzy, zapowiada powtórne przejście Pana. W niebowstąpienie jest dowodem, znakiem na powtórne przyjście Jezusa. Uczniowie tą nadzieją żyli i tą nadzieją się pocieszali i posilali. I na koniec jedna myśl jeszcze związana z niebowstąpieniem jako pocieszenie dla nas wszystkich i zachęta dla nas wszystkich. Ten fragment już odczytam, Ewangelii Jana, 14 rozdział, wersety od 1 do 3. Niech to słowo ukoi nasze serce, bo może jest ci ciężko, jest ci trudno, przeżywasz walkę. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie. I wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Gdzie jest nasze miejsce? Gdzie jest nasze miejsce? Czy my jesteśmy ziemianami na wieki wieków? Amen. Słuchajcie, my jesteśmy tutaj na chwilę. Tak jak Jezus pojawił się tu z tronu, z nieba, przyszedł na chwilę i odszedł do Ojca. To koło się zamknęło. I Pan Jezus przyszedł tutaj po to, żeby dać nam możliwość zabrania nas do siebie. My tak samo jesteśmy tu pielgrzymami, przechodniami. I Pan Jezus przygotowuje nam miejsce. Tak sobie to wyobrażałem. Może jest to moja fantazja, ale to wybaczcie mi, że czasami tak. Że w mnie trwa wielkie przygotowanie. Bez użycia słowa, idę przygotować wam miejsce. W niebie trwa wielkie przygotowanie na przyjęcie milionów świętych. Na przyjęcie milionów świętych trwa przygotowanie. Jest przygotowane miejsce. Są przygotowane miejsca. Może nie wygląda to jak polski plac budowy, no nie, bo to rozumiemy, rzeczywistość duchowa. Ale ja mam takie obrazy, takie skojarzenia. Oto Jezus przygotowuje miejsce dla swoich świętych po to, aby powrócił i zabrał nas do siebie, wiecie? I to jest chrześcijaństwo, że my idziemy za Nim. I tu na ziemi idziemy za Nim i później w wieczność pójdziemy za Nim, tam do Niego, tam, gdzie On przygotował nam miejsce, gdzie On teraz jest. My tam pójdziemy, aby być razem z Nim. I to jest moja konkluzja, to jest moje podsumowanie. Chrześcijaństwo to jest podążanie za Jezusem aż do Ojca, aż do nieba. Tam On dla nas przygotował miejsce. Więc siostro, bracie, niech się nie trwoży twoje serce. Niech się nie trwoży twoje serce. Nie mam dla was takiej informacji, że będzie nam dobrze i lekko i łatwo tutaj. Nie mogę tego powiedzieć. Ale mogę powiedzieć to, że Jezus przygotował nam miejsce i przyjdzie, aby nas zabrać do siebie. To mogę powiedzieć. I to jest moją nadzieją. I to jest moją pociechą. I to jest moim, nie wiem, życiem. I to jest też faktem, prawdą wynikającą z Jego niebowstąpienia. On tam odszedł i my tam podążamy. Więc kochani, mam taką propozycję, abyśmy tak wdzięcznością stanęli przed Panem i podziękowali Mu naprawdę. Z wdzięcznością podziękowali Jezusowi, pomodlili się, dali Mu chwałę, złożyli Mu dziękczynienie za wszystko, co dla nas uczynił, za Jego dobroć, za Jego łaskę, za wszystko, co On czyni. Dzięki Ci, Panie Jezu. Dzięki Ci, Jezu.
Halleluja. Dzięki Ci, Panie Jezu. Dzięki, dzięki Ci, Jezu. Halleluja, Panie. Tyle razy dziękowaliśmy Ci za Twoją śmierć, za Twoje zmartwychwstanie, a dzisiaj dziękuję Ci za Twoje wniebowstąpienie, Panie. Dotarła do mnie ta prawda o wniebowstąpieniu, Jezu, że Panie, Ty tam odszedłeś po to, żeby nas też tam zabrać do siebie. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje wniebowstąpienie. I dziękuję Ci, Panie, że jest to droga, którą my też mamy przebyć tam do Ciebie, bo Ty kiedyś przyjdziesz, aby nas zabrać, abyśmy na zawsze byli z Tobą. Dzięki Ci, Panie Jezu. Dzięki Ci, Panie Jezu. Dzięki Ci, Panie. Chcę wywyższać, uwielbiać Twoje imię. Chcę Ci, Panie, oddawać chwałę i cześć i pokłon za Twoje wielkie dzieła, Panie. Za to, że Twoje dzieło jest skończone, doskonałe, piękne. Że mogę się nim rozkoszować, Panie. Że mogę mieć taką zaufanie do Ciebie. Panie, że mogę też moje życie rozpoznawać, widzieć, że Panie, w tym jest jakaś logika, jakiś sens, jakiś Boży cel. Panie, i że tutaj zbawiłeś nas po to, abyśmy odeszli do wieczności i tam byli na wieki razem z Tobą. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty przyjdziesz. Że, Panie, przychodzi dzień, kiedy Ty powrócisz i kiedy zastaniesz, Panie, nas, aby nas zabrać do siebie. Panie, dziękuję Ci za Twoje przyjście, które nadchodzi. I dziękuję Ci za to, Panie, że przygotowujesz moje serce, przygotowujesz nas, Twój Kościół Nowej Hucie do tego. Panie, że to będzie wielkie, wspaniałe, piękne wydarzenie. Panie, jego finałem będzie w niebo wstąpienie, że pójdziemy za Tobą, Panie, by zamieszkać w mieście, które dla nas przygotowujesz. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, że będziemy na wieki z Tobą. Dziękuję Ci, drogi Zbawco, za wszelkie Twoje dzieło, za mądrość i łaskę, która płynie od Ciebie. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu.